przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Mam dzisiaj dla Was bardzo, bardzo ciekawe propozycje i bardzo ciekawych gości też już za chwilę w studiu. Pierwszy z nich to popularny autor książek dla dzieci, bardzo popularny tłumacz, ale też znany z tego, że wie wszystko o życiu Wisławy Szymborskiej, no jej wieloletni sekretarz. O Michał Rusinek bardzo często w tym roku gości w różnych stacjach radiowych, telewizjach, gazetach i tak dalej, bo mamy rok Szymborskiej i wspominamy tę niezwykłą poetkę. Oby jak najwięcej i oby jak najwięcej poezji w naszym życiu. Ale dzisiaj będzie Michał Rusinek występował nie w roli znawcy poezji Wisławy Szymborskiej i znawcy również jej życia, tylko jako poeta. Będziemy opowiadać sobie o naszych snach, bo właśnie ukazała się jego nowa książka, czyli Sennik dla dzieci. Jesteście gotowi? Alfabet do godziny 10, a już za chwilę Michał Rusinek w studio. W Alfabecie Michał Rusinek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydawało mi się, że całkiem niedawno się widzieliśmy i rozmawialiśmy, a tu bach, znowu pełno książek. Ja mam w ogóle zaległości w rozmowach z tobą. Książki, które trzeba zapowiedzieć, bo już zaraz się ukażą. I bardzo, bardzo, bardzo podziwiam twoją pracowitość. Przyznałeś mi się ostatnio w naszej prywatnej rozmowie, że ty to po prostu lubisz i tak odpoczywasz. Czyli odpoczywasz przy pisaniu wierszy.
No różnie, to znaczy ja lubię sobie robić zmiany, to znaczy trochę popisać, a trochę potłumaczyć, nie wpadać w jakiś taki tylko jeden tryb myślenia, bo wydaje mi się, że to jest tak jak z gimnastyką, jeżeli gimnastykujesz sobie tylko prawą rękę, a lewa leży odłogiem, no to to nie jest zdrowe dla organizmu, więc dorobiłem sobie taką ideologię, że właśnie muszę stosować płodozmian, to się chyba nazywa, albo trójpolówka.
Ale to znaczy, że nie jesteś w stanie mieć równocześnie w komputerze otworzonego tłumaczenia i nowej książki pisanej przez ciebie?
Mam w ten sposób, no tyle, że sobie przeskakuję właśnie, żeby jakoś sobie odpoczywać. Poza tym trzeba się trochę oszukiwać i na przykład powiedzieć sobie, jak mam takie trzy rzeczy do zrobienia i jedna jest taka naprawdę bardzo ważna i poważna, to jeśli chcę ją zrobić, to muszę ją przesunąć do kategorii mniej ważnych i poważnych rzeczy i wtedy wiadomo, że ją jakoś szybciej zrobię. Nie, ale tak naprawdę to mówiąc szczerze, to ja też odrzucam bardzo dużo propozycji, bo po prostu nie mam czasu. Zwykle propozycji tłumaczeniowych, ale jeśli pojawi się coś naprawdę ciekawego, albo ze względu na nazwisko autora czy autorki, albo ze względu na treść, no to wtedy rzucam wszystko i robię tylko to. I wtedy wydaje mi się, że robię szybko, dlatego jeśli coś jest fajne.
Ciekawa jestem wobec tego, czy książka, która nosi bardzo prosty tytuł, Sennik, jest taką według ciebie książką poważną czy niepoważną? No bo sprawa snu, szczególnie w pewnym wieku, to jest sprawa najważniejsza w ogóle chyba z wszystkich.
W każdym wieku.
Myślę, że w każdym. A sprawa snów, no to bywają bardzo zabawne historie, chociaż bywają też straszne.
Tak, ja jako dziecko miałem taki sen, którego tutaj nie odważyłem się opisać, ale to był sen nawracający i to był sen z Powstania Warszawskiego. Wyraźnie. To znaczy ja uciekałem kanałami i musiałem wyjść, bo kanał się skończył, więc musiałem wyjść, przebiec przez ulicę i wejść do kanału z powrotem. I budziłem się w momencie, kiedy dostawałem po prostu jakąś kulkę, czy też serię z karabinu od snajpera, który właśnie w momencie, kiedy przechodziłem przez ulicę, to do mnie strzelał. I to mi się powtarzało. Nie wiem dlaczego, dlatego że przecież w telewizji polskiej w moim dzieciństwie, czyli w PRL-u, jednak nie pokazywano filmów o powstaniu warszawskim i raczej to było taki wstydliwy, a w każdym razie przemilczany epizod okupacji, wojny. No ale jakoś tak miałem. Być może to jest jakaś pamięć DNA, nie wiadomo. No ale tutaj to te sny absolutnie nie są takie.
No bo my sobie próbujemy, kiedy nam się coś śni, wytłumaczyć, dlaczego nam się to śni i szukać jakiegoś z rzeczywistego życia wydarzenia, które spowodowało taki, a nie inny sen, ale w senniku chodzi o coś innego, żeby jeszcze powiedzieć, że jeżeli ci się śni coś, to...
To na pewno
to jest
znaczy
właśnie,
coś
tak, to jest tłumaczenie snów, a nie skąd one się wzięły, czyli jakby tak. Odwrotna sytuacja. Ja ci się odwdzięczę też moim cyklicznym snem, który mam teraz jako osoba dorosła. Odkąd przestałam w radiu czytać wiadomości, to w dalszym ciągu, przez kilkanaście lat, mam nawracający taki sen, że muszę czytać wiadomości w studiu i nie mam co czytać. Mam pustą kartkę.
Tak, to
nie wydrukowały się.
Naturalny sen.
Tak, albo nie mogę znaleźć studia, a wszędzie są zegary, że już trzeba wejść. Więc potrafi życie też na to, co nam się śni, duży mieć wpływ. Ale jak zajrzymy do twojej książki, to mamy ją przede wszystkim w formie wierszy, po pierwsze, a po drugie one są ułożone alfabetycznie. I jak zaczęłam od abażuru, to sobie pomyślałam, dlaczego abażur? Jest tyle różnych rzeczy na A. Jak ty to wybierałeś, te tematy snów?
Tak, to może po kolei. Muszę przyznać, że ja jestem fanem senników. Nawet kiedyś na loteryjce u Szymborskiej wygrałem wielki sennik egipski, który jest oczywiście stekiem bzdur absolutnych, ale przepięknie wydanym. Pamiętam, że jeśli coś miłego ci się śni, to oznacza, że przeprowadzisz się do dużego miasta. Co od razu pokazuje, dla kogo jest ten sennik. Tak naprawdę. No i tutaj zdaje się, że specjaliści od snów, nie znam się nad tym na tym najlepiej, mówią, że oczywiście nie ma tak, że nie ma uniwersalnego sennika, ani takiego jakby zestawu symboli, które zawsze znaczą dla nas wszystkich to samo. Jak to mówił pewien uczeń Freuda, co innego oznacza pszczoła, która się śni nam, a co innego, jeśli się śni pszczelarzowi. Więc rzeczywiście nasze życie i nasze doświadczenia z tak zwanego realu na pewno na to wpływają. No ale z drugiej strony sny są czymś zabawnym, ważnym, nie do końca poznanym i pomyślałem sobie, że można by spróbować napisać sennik dla dzieci. Nie znalazłem takiego, znalazłem dużo senników dla dorosłych. No więc akurat abażur wziął się stąd, że przeglądałem sobie senniki internetowe, bo oczywiście wszystko się teraz przeniosło do internetu, również są senniki w internecie. No i okazuje się, że jednym z pierwszych haseł jest właśnie abażur. Nie pamiętam, co on oznacza, to znaczy potencjalnie może oznaczać wszystko, ale stwierdziłem, że ja spróbuję napisać moją wersję. Tutaj zresztą to jest wszystko mocno z przymrużeniem
oczywiście
oka.
Oczywiście, tak. Mamy się pośmiać.
I nawet jest kilka takich wierszyków, które pokazują, że wiele snów jest związanych z tym, co zjemy wieczorem. Jak pizzę pepperoni na przykład, to mogą być z tego różne sny bardzo dramatyczne. Niekoniecznie kulinarne, ale w każdym razie wpływ kulinariów. No albo kiedy rzeczywistość gdzieś się do nas właśnie gdzieś próbuje dobić. No więc tak sobie wymyśliłem. Wydawca miał taki pomysł, żeby to był rodzaj kontynuacji takiej księgi potworów, którą kiedyś napisałem z ilustracjami Daniela de la Tour. No i żeby to było w podobnej poetyce, więc rzeczywiście jest w podobnej poetyce.
Ale jest też uroczy wiersz na literkę N, o literce N. Kiedy nam się nie śni nic. Nawet zarys snu czy szkic. Niech nas wcale to nie zraża, może to, co nam się zdarza w naszym życiu, tym na jawie prezentuje się ciekawiej niż to, co się innym śni. Może być tak, wierzcie mi. To do tych, którym się, bo też tacy są ludzie, którym się po prostu nie śni.
Więc ja teraz mam
że mi się zaniepokojeni.
Śni dużo rzeczy, ale ja natychmiast to zapominam.
Aha.
Więc nawet czasami się budzę bardzo rozbawiony i pomyślę sobie, że jak rano wstanę, to na pewno to spiszę. Będę miał materiał na felieton na przykład, ale nic z tego, po prostu czarna dziura. No bo są jakieś takie mechanizmy w tym naszym aparacie psychicznym, które nam wymazują.
Ale to nie o tym jest ta książka. Nie. Ta książka jest po prostu bardzo zabawna. No i ma przepiękne ilustracje Marii Brzozowskiej. Prawda?
Tak, bardzo się cieszę, że wydawca, czyli nasza księgarnia zaproponowała mi właśnie tę ilustratorkę, której nie znałem i która znalazła jakiś klucz do tego, do tych wierszyków. Właściwie każda ilustracja jest trochę na innej zasadzie związana z tekstem. Bardzo mi się to podoba.
I one są właśnie też takie pokazujące naturę snu, czyli tą absolutną jakąś fantazję i dziwne rzeczy.
I absurd jakiś,
i
prawda?
Taki absurd.
Odklejenie od rzeczywistości.
Plus no, życie, czyli to, co nam się może przytrafić naprawdę. Michał Rusinek, Sennik dla dzieci. Ilustracje Maria Brzozowska, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Bardzo polecamy tę książkę, chociaż jest tutaj ten dodatek, że dla dzieci. To jestem przekonana, że wszyscy będą się przy niej świetnie bawić. Ja w każdym razie bardzo się dużo uśmiechałam przy lekturze tych wierszy.
Bardzo się cieszę. Miłych snów.
I tę przepiękną książkę, tak jak powiedzieliśmy z Michałem, dla całej rodziny mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Sennik. A teraz będzie w alfabecie trochę nietypowo, bo będziemy mówić o filmie. Filmie, który powstał na podstawie niezwykle popularnej serii książek. Ta seria nosi tytuł Szkoła Magicznych Zwierząt, a napisała ją niemiecka autorka Margit Auer. W tym tygodniu premiera pierwszego filmu na podstawie tej serii, filmu, który po prostu nosi tytuł Szkoła Magicznych Zwierząt. Czy warto wybrać się do kina najpierw, a potem czytać książki, czy też odwrotnie, najpierw przeczytać książki, a potem wybrać się do kina? Mogę wam powiedzieć obojętne, dlatego że film, jak to w filmie bywa, trochę odbiega od tego, co jest w książkach. Książek zresztą jest już po niemiecku kilkanaście. My w Polsce mamy też już 8 czy 9 tytułów, a film opowiada jakby jeszcze jakąś inną historię, ale wszystko w tej Szkole Magicznych Zwierząt się dzieje. To odrobina ścieżki dźwiękowej z filmu na zachętę.
Nigdy przed nikomu nie powiemy, że magicznymi zwierzętami się opiekujemy. O sklepie również nikt się od nas nie dowie, gdyż wszyscy znajdujemy się w magicznej zmowie.
Dwie osoby z klasy zyskają niedługo bardzo wyjątkowych przyjaciół. Magiczne zwierzęta, czyli kompanów na całe życie.
Cześć, Rudzielcu! Jestem Rabat!
Cześć, Rudzielcu!
Cięta riposta, to mi się podoba!
Pachnie pyszniutko!
Nie, to jakieś stare, ohydne ciasteczko!
Blecha!
Cześć, jestem Ida!
Jo!
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 A masz jakieś imię?
Okej!
Ludzie to naprawdę dziwne zwierzęta!
Widzę tu kradzież oraz niszczenie mienia.
Zegar zniknął tego samego dnia, którego pojawiła się tu Pippi Pocahontas.
Udowodnimy twoją niewinność. Złapiemy tego złodzieja.
Rabat!
Przestań, Ida! Stój! Dach to nie jest miejsce dla ludzkich dzieci.
O nie, wszystko już mi się pomerdało. To koty mają 7 żyć.
Witamy w szkole magicznych zwierząt, gdzie słychać rżenie, miauczenie i śmiech. Do nas zwierzaki ściągają zewsząd, bo zawsze wesoło tu jest.
Aus! Film Szkoła Magicznych Zwierząt już w tym tygodniu w kinach. Bardzo was zachęcam. Świetna zabawa. Natomiast, ponieważ to jest program o książkach dla dzieci i młodzieży, to chcę, żebyśmy o tych książkach też chwilę jeszcze porozmawiali, czyli o serii Szkoła Magicznych Zwierząt. A kto lepiej może nam o tym opowiedzieć niż autorka? Margit Auer w Alfabecie.
Du sprichst die zwei verschiedenen Ebenen an, die in jedem Buch sind. Das eine, die Action-Ebene, das Abenteuer und das andere, die tiefere.
Kiedy zabieram się za pisanie kolejnego tomu Szkoły Magicznych Zwierząt, myślę zawsze o nowej przygodzie, którą mają przeżywać moi bohaterowie. To znaczy, że ważna jest zarówno historia, jak i stworzone przeze mnie postaci. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Dziecko, które będzie tę książkę czytać. To najbardziej leży mi na sercu. Potrzebne są emocje, dużo fantazji, akcja, ale moim zadaniem jest takie ułożenie wszystkiego, żeby książka trafiła w gust dziecka.
Also natürlich muss eine Schriftstellerin Kinder gern haben.
To oznacza, że pisarz tworzący dla dzieci musi je znać, rozumieć, no i oczywiście lubić. Ja uwielbiam spotkania z czytelnikami. Wędruję od szkoły do szkoły i nie tylko sama opowiadam i czytam, ale też nasłuchuję historii, jakie moi czytelnicy mają mi do opowiedzenia. Podziwiam dzieci za ich optymizm, fantazję i siłę. Nie wiem natomiast, czy chciałabym teraz znowu być dzieckiem. Nie jestem pewna. Natomiast bardzo ważne było dla mnie to, że zostałam mamą i mogłam z moimi dziećmi patrzeć na świat z ich perspektywy. W Niemczech bardzo pilnujemy tego, żeby dzieci czytały. To niezwykle ważne. W każdym mieście i miasteczku działają wspaniałe, nowoczesne biblioteki. Przeprowadzamy w nich różne akcje, dorośli czytają dzieciom, autorzy spotykają się z czytelnikami. Dla nieco starszych dzieci, które nie chcą czytać, ukazuje się w Niemczech sporo opowieści graficznych i komiksów na dobrym poziomie. Ale moim zdaniem to ciągle mało. Z ostatnich badań wynika, że 20% niemieckich dzieci opuszcza szkołę podstawową bez umiejętności płynnego czytania. To bardzo niepokojące dane. No i jesteśmy też w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o nagrywanie audiobooków. Te ratują sytuację każdej rodziny w czasie długiej, nudnej podróży.
Und man Zeit totschlagen muss, dann die tollen Hörbücher einlegen. Ich habe noch so viele Ideen und ich fange jetzt.
Czy jestem zmęczona szkołą magicznych zwierząt? Absolutnie nie. Właśnie skończyłam pisać 14 tom, a mam jeszcze tyle pomysłów. I na dodatek ciągle dorastają nowi czytelnicy. To jest najlepsze w pisaniu dla dzieci. Wielka, wielka radość i ani śladu nudy. To była Margit Auer, autorka niezwykle popularnej serii Szkoła Magicznych Zwierząt. Muszę wam powiedzieć, że spotkałyśmy się na festiwalu literackim w Niemczech, w Bonn i widziałam, jakie oblężenie przeżywała na swoich spotkaniach autorskich. Jest rzeczywiście, można powiedzieć, taką prawdziwą gwiazdą literatury dla dzieci w swoim kraju. No a u nas też ta seria jest bardzo popularna, a jeśli jej jeszcze nie znacie, to mam teraz taką propozycję. Przygotowałam na dzisiaj 3 różne tomy dla was. Książki są w Polsce wydawane przez wydawnictwo Debit, a z języka niemieckiego przełożone przez Agatę Janiszewską. Dla tych z was, którzy w ogóle jeszcze tej serii nie znają, mam pierwszy tom zatytułowany po prostu Szkoła Magicznych Zwierząt. I tak proszę napisać w tytule maila, a adres alfabet@radiokraków.pl. A dla pozostałych mam 2 tomy z tej serii. Pierwszy zatytułowany Hit czy Kit? I tak proszę pisać w tytule maila. Hit czy Kit? I ten najnowszy Kamienny Sen. W tytule maila proszę pisać Kamienny Sen. Wszystko to książki z serii Szkoła Magicznych Zwierząt, wydawanych w Polsce przez wydawnictwo Debit, przetłumaczone z języka niemieckiego przez Agatę Janiszewską, a napisała tę serię Margit Auer. A teraz będzie coś bardzo pięknego do słuchania. Właśnie ukazała się książka Karoliny Levenstam zatytułowana Silla. Książka w takim klimacie dalekiej północy, zimna, lodu, wiecznego śniegu, zwierząt, które tam żyją, ale też ludzi, którzy tam mieszkają. I jest to też taka opowieść bez określonego czasu. Na pewno nie jest to opowieść współczesna, tylko właśnie taka baśniowa, legendarna historia, kiedy to ludzie i zwierzęta żyli razem i razem w tym najcięższym chyba klimacie musieli sobie radzić. Ja przygotowałam na dzisiaj fragment audiobooka, który został wydany tak samo jak książka przez Agorę dla dzieci. Posłuchajcie jednego z pierwszych rozdziałów, czyta Maciej Kowalik.
Był wieczór, ale niezwyczajny wieczór, tylko wieczór zorzy. W jaskini palił się ogień, który oświetlał ściany przyjemną żółcią. Ari leżał na ziemi. Na nim siedziała jego młodsza siostra Aniju, waliła w niego pięściami i wrzeszczała: wstawaj, Ari, rusz się! Nie zdążymy, na zorze! Dzisiaj zorza, Ari! No już! Przestań, no, przestań wreszcie, złaś! Bronił się Ari, który był owszem o wiele większy. Miał bowiem prawie 11 lat, a Aniju tylko 5, ale i tak nie potrafił się obronić przed gradem jej ciosów. Nie! Wstań, to przestanę! Ari w końcu zdołał złapać dziewczynkę w pół, unieruchomić jej ręce i zdjąć ją z siebie. Następnym razem, jak chcesz, żeby ktoś wstał, nie siedź mu na brzuchu, poradził jej otrzepując się. Następnym razem, jak nie chcesz, żeby ktoś siedział ci na brzuchu, wstań! Dziewczynka się wyszczerzyła, odgarniając grzywkę z czarnych jak węgielki oczu. Następnym razem, zaczął Ari, ale nic sensownego nie przyszło mu do głowy, więc pokazał siostrze język i powiedział do mamy, która wrzucała jajka do gotującego się nad ogniem wrzątku: idę po sanki! Tylko uważaj! Roześmiała się mama. Pamiętacie, jak w zeszłym roku prawie się spóźniliśmy na zorze? Niech nam zawsze świeci, bo jakiś czarny ptak wyrwał Ariemu uprząż do sań i Ari musiał za nim biec aż do lasu. Tak, pamiętam. Wrócił cały podziobany. Włosy miał o takie. Aniu dramatycznie złapała się za włosy, żeby pokazać, jak wyglądał Ari po walce z ptakiem. Podziobany, ale z uprzężą. Powiedział z godnością Ari, zwinął swoje przydługie włosy w węzeł na karku, włożył kurtę, odpalił pochodnie od ognia i wymaszerował z jaskini w ciemność.
— Tylko się pospiesz, zaraz musimy wyjść!
— krzyknęła jeszcze mama.
— Zorza nie czeka!
W policzki uderzył go mróz. Jak zawsze w noc zorzy, niebo było zupełnie czyste. Widać było już, jak nad lasem wschodzi powoli mniejszy księżyc, którego nazywano Siarnak. Cienie drgały na śniegu w złotym świetle pochodni. W powietrzu czuć było ostry, elektryczny zapach, który zawsze poprzedzał nadejście zorzy. Ari szedł i pogwizdywał. Po chwili upewnił się, że Aniju nie może go zobaczyć. W końcu był poważnym starszym bratem i zaczął podskakiwać, tańcząc wokół śnieżnych chałt. Sanki stały przywiązane tuż za ich skałą, kilka kroków od wejścia do jaskini. Wystarczyło zakręcić tam, gdzie kończyła się skalna grań. Ari skręcił, a potem od razu się zatrzymał. Przed sankami siedział nieruchomo wilk. W dodatku nie był to zwykły wilk, jakich dużo mieszkało na Tlatehin, ale zadziwiająco ogromne, szare wilczysko z siwiejącym pyskiem i czarnym pasem sierści na grzbiecie. Było tak duże, że jego pysk znajdował się na wysokości twarzy chłopca. Może i Ari był chudy jak patyk, ale na pewno nie był niski. Chłopiec przełknął ślinę. Nie spodziewał się tu wilka, a już na pewno nie tego wilka. Trochę o nim wiedział. Na przykład, że nazywał się Go i że nie był stąd. Po prostu jakiś czas temu pojawił się na Tlatehin. Mówiono, że wybiegł ze śpiącego lasu i od razu poszedł do domu wróżbite Sii. Wilk Go nigdy z nikim innym nie rozmawiał i tylko czasem przemykał po Tlatehin, łypiąc oczami na boki. Ale kilka dni temu, kiedy Ari na chwilę odsunął zasłonę przy wejściu do jaskini, żeby sprawdzić, czy już się ściemnia, zobaczył siedzącego w oddali wilka Go, który przyglądał mu się z dziwnym wyrazem pyska. Ari podskoczył i natychmiast schował się do środka, a potem zupełnie o tym zapomniał. A teraz wilk Go siedział przed nim i patrzył na niego w ten sam dziwny sposób, jakby go o coś podejrzewał. Nie było to przyjemne.
— Ludzkie szczenie
— odezwał się w końcu wilk z gulgocącym warczeniem.
— Ari, masz na imię Ari.
Ari skinął głową.
— Pokaż oczy
— warknął wilk. Powiedział to tak, że chłopcu nawet nie przyszło do głowy, żeby nie posłuchać. Otworzył szeroko oczy. Oczy Ariego były nie czarne jak u mamy i Aniju, ale zielonkawe i wilk długo się w nie wpatrywał swoimi żółtymi ślepiami. A potem zaczął węszyć. Obwąchał twarz chłopca, jego kurtę, rękawice. Kiedy wsadził nos prosto w kołnierz Ariego, łaskocząc go sterczącymi wąsami, chłopiec wzdrygnął się i odskoczył. Mało brakowało, a opuściłby pochodnie.
No tak, rzekł wilk do siebie. Coś się zgadza, a coś się nie zgadza. Nie tak łatwo zebrać myśli. Jestem już stary. Twój ojciec Tikai był pierwszym rybakiem z Tlatehin, który zginął, tak?
Ari się zdenerwował. Nie lubił, kiedy ktoś wspominał o jego tacie. Wszyscy wiedzieli, że kilka lat temu mróz na Tlatehin zaczął się robić coraz większy i rybakom coraz trudniej było przeprawić się na południowe jeziora, żeby łowić ryby. Ale ciągle próbowali, bo kiedy mróz rośnie, wszyscy robią się głodniejsi. Na szczęście w łowieniu zawsze pomagały rybakom foki, które wpływały do jezior z morza, wystawiały wąsate głowy z przerębli i kładły na lodzie ryby dla ludzi, niedźwiedzi i wilków. Pewnego razu, gdy tata ze swoim przyjacielem niedźwiedziem Połupienem wyprawili się na rybę, okazało się, że fok w wodzie już nie ma. Zniknęły. Zamiast nich zamieszkały w jeziorach jakieś potwory. To właśnie one wciągnęły tatę Ariego do wody. Jakie potwory? Tego nikt nie wiedział, bo nikt nie zdołał się im przyjrzeć, ale Ari podsłuchał, jak Połupien opowiadał mamie: po prostu zniknął Naria. Zniknął na zorze i woda w przeręblu zrobiła się czerwona od krwi. Potem zginęli jeszcze jeden człowiek i dwa niedźwiedzie i w końcu rybacy przestali chodzić na połów. Było to po prostu zbyt niebezpieczne. Wszyscy przerzucili się z ryb na jaja czarnych ptaków i na Tlatehin zaczął się trudny czas.
Maciej Kowalik przeczytał fragment audiobooka zatytułowanego Silla. Książkę napisała Karolina Lewenstam i książkę i audiobook wydało wydawnictwo Agora dla dzieci. Polecam wam wysłuchanie całości. Bardzo piękna, bardzo mądra opowieść, a do książki na pewno jeszcze kiedyś wrócimy. Chciałam ją już teraz polecić, póki jeszcze bywa zimno, chociaż już coraz rzadziej, bo przecież wypatrujemy wiosny. Ale zima niektórym dała się ostro we znaki, również teraz na wczesnym przedwiośniu. Więc ten klimat wiecznej zimy na pewno dobrze będzie nam poczuć, czytając albo słuchając tej książki. Karolina Lewenstam, Silla, taki nosi tytuł ta opowieść. To już wszystko dzisiaj w alfabecie. Usłyszymy się za tydzień w niedzielę o godzinie 9:10. Teraz już powrócą wiadomości Radia Kraków, magazyn familijny. My razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.